Rozdział drugi. Mateńka. Kiedy pani mama umiera, jest 1990 rok. Ma pani 35 lat i od kilku mieszka już w Warszawie. Czy w tym wieku potrzebuje się jeszcze mamy? Oj, bardzo. Śmierć mamy była dla mnie gigantyczną traumą. Bo osobą, która przecież chorowała w naszym domu, był tata. Jak zaczęły się taty problemy ze zdrowiem? Uciekając wiosną 1943 roku ze swojej miejscowości, z Borszczówki na Wołyniu, z bratem i dwiema siostrami, zgłosili się do II Armii Wojska Polskiego. Brat i siostry byli starsi, więc bez problemu się dostali. A tata, rocznik 1928, miał 15 lat. Sfałszował datę urodzin. Pod koniec wojny, razem ze wspomnianą drugą armią, tata brał udział w ciężkich walkach pod Budziszynem i Dreznem, gdzie ginęło tysiące żołnierzy. Trudno nawet wyobrazić sobie to, czego musiał doświadczyć. A przecież nie był nawet pełnoletni. Tata był w piechocie, w oddziałach łączności. Wielokrotnie miał zapalenie oskrzeli, zapalenie płuc, odmrożenia rąk i nóg. Ale kto wtedy zwracał uwagę na takie rzeczy? Trzeba było brnąć do przodu, do zwycięstwa. Tato został odznaczony polskim i czeskim krzyżem walecznych. Po wojnie został w wojsku, ale wcześniej był jeszcze w Bieszczadach, dokąd wysyłano młodych ludzi do walki z bandami UPA. Potem znalazł się w Gliwicach, stamtąd przyjechał do Gdańska. I już wtedy, kiedy byłam małą dziewczynką, tata miał poważne kłopoty ze zdrowiem. Jego miejsce pracy w Wojska Ochrony Pogranicza też nie było łatwe. Nie mieliśmy samochodu. Zwykle jeździło się tramwajami i autobusami. Pamiętam, że od pewnego momentu tata ciągle był chory. Kiedy byłyśmy małymi dziewczynkami, pomagałyśmy mu na przykład nieść teczkę, bo nie był w stanie wejść po schodach na pierwsze piętro. Siniały mu usta i palce. Miał ogromną niewydolność serca. Mając 40 kilka lat, przeszedł operację stenozy na otwartym sercu, robioną w Warszawie przez profesora Czesława Turskiego. Niedługo potem przeszedł w stan spoczynku. W 1990 roku w styczniu profesor Ryszard Jacek Żochowski zaproponował tacie kolejną operację w Warszawie, tym razem zastawki. Tę operację wykonywał profesor Zbigniew Religa. Mama pytała: panie profesorze, mąż się nieźle czuje, dlaczego trzeba robić tę operację? Ale tata miał bardzo duży przerost mięśnia sercowego i profesor Żochowski powiedział, że jeśli operować, to tylko teraz, kiedy jest w relatywnie dobrej formie. Operacja się nie powiodła. To był bardzo zły okres w życiu profesora Religi, mówiąc delikatnie. Tata nie odzyskiwał przytomności przez ponad 2 tygodnie. Przychodziłam do szpitala wojskowego i profesor Żochowski mówił: tata śpi, dzisiaj go nie zobaczysz. Następnego dnia: a, właśnie zasnął. A ja wracałam do domu i powtarzałam mamie: wiesz, no wszystko generalnie dobrze, ale tatuś spał. Przez 2 tygodnie ta sama historia, aż mama wpadła w bardzo silną chorobę wieńcową. To były niekończące się nerwy. Jaki był naprawdę stan taty? Kiedy zobaczyłam go po 2 tygodniach, wyglądał jak starzec, z zapadniętymi policzkami, nieogolony porządnie, z odleżynami na pośladkach. Przychodziłam do niego i uczyłam go chodzić, powoli, krok po kroku. Doszedł do siebie dopiero w końcówce maja. Wyjechali z mamą z Warszawy. Mateńka w czasie jego choroby mieszkała z nami. Tata podleczył się jeszcze w sanatorium kardiologicznym w Wesołej. I w maju wrócili do Gdańska. Mogło się wydawać, że wszystko zmierza ku dobremu. Tata mówił: wreszcie, córeńko, będziemy sobie z Anią chodzić na spacery brzegiem morza. W Sopocie pójdziemy na lody. Ale mama bardzo źle się czuła. i trafiła do szpitala marynarki wojennej, gdzie mieli ją bardzo dokładnie zbadać. No i pewnego dnia moja siostra Wandzia, lekarka, zadzwoniła na dyżurkę, poprosiła o rozmowę z mamą, która mówi: wiesz, mam dzisiaj taki ból w mostku i plecy też mnie bolą. Siostra przeraziła się. Oddaj mamuś słuchawkę lekarzowi. A jemu tłumaczy: panie doktorze, moja mama ma wszelkie objawy zawału, a nie jest hipochondryczką. Natychmiast mamę zbadali i okazało się, że przechodziła właśnie zawał przedniej i bocznych ścian serca. Mimo reanimacji nie przeżyła. Natychmiast wsiadłam z moim przyjacielem w samochód i ruszyliśmy do Gdańska, ale kiedy dotarłam, mama już nie żyła. Nie pożegnałam się z nią. Do tej pory to przeżywam. To było tak niewiarygodne. Tata chorował, a zmarła mama. Będę ryczeć. Niewiarygodne, nierealne. To było coś takiego, co nie miało prawa się zdarzyć. Była mama, nie ma mamy. I potem myśli się tylko, o ilu rzeczach się nie rozmawiało. Ilu dobrych słów się nie powiedziało. Na dnie serca zostaje taki ciężki osad. Ból. Straszna trauma. Kiedy człowiek ma 35 lat, to jeszcze nie jest taki stary. No jasne, że nie jest. Bardzo przeżył to też mój tata. Taki silny człowiek. Widział tyle w swoim życiu. W sumie nie powinno go już wiele dziwić. A z kimkolwiek się spotykał i opowiadał o mamie, ciągle płakał. Ta śmierć była tak bezsensowna, tak zadziwiająca, że ciężko mu było się pogodzić z tym, że został raptem w miarę zdrowy, ale sam. Domyślam się, że były także w czasie prezydentury momenty, w których brakowało pani mamy i chciała jej coś opowiedzieć. Albo może się poradzić, wyżalić. Pewnie, że tak. Ale były też po prostu momenty, w których mieliśmy przyjemność być uhonorowani jakimś odznaczeniem. Działo się coś pozytywnego. I chcieliśmy, żeby rodzice to widzieli. Żeby byli z nas dumni. Mama Anna Laskowska urodziła się w miejscowości Wrzawy, w widłach Wisły i Sanu. W pięknej miejscowości, której część nazywa się Sadowie, dokładnie tam. Czy rodzina mamy pochodziła stamtąd? Byli tam zakorzenieni? Niestety nie znałam dziadków ze strony mamy, która była najmłodszą z 8 sióstr. Bronisława, Stanisława, Zofia, Julia, Helena, Maria, Henryka i Anna. Miały dwóch braci, ale oni umarli bardzo młodo, będąc dziećmi. Zostały same dziewczyny. Wiadomo, silne kobiece geny. Kiedy czytałam wspaniałą książkę Chłopki Joanny Kuciel-Frydryszak, myślałam, jakie potwornie ciężkie życie miały wówczas kobiety. Mówiła pani, że szalenie lubiła spędzać tam wakacje. Bo to była przygoda. Magiczny świat z ogrodami, w których było wszystko. U cioci Stasi dojrzewały fantastyczne jabłka i śliwki. Ale na przykład po gruszki szliśmy do cioci Kawalcowej. Mamy Juliana Kawalca. Pisarza, poety, dumnego ze swojego chłopskiego pochodzenia. Znaliście się? Miałam przyjemność go poznać. Spotkaliśmy się w Pałacu Prezydenckim, wspominając nasze korzenie i naszych bliskich. A jak pani rodzice się poznali? W Gdańsku. Czyli już po wojnie. Tak. Mama całą okupację spędziła w rodzinnym domu na wsi. Mieli wokół pobudowane ziemianki, w których mogli się ukryć. Kiedy nadciągał front, wszyscy się chowali. Bo najpierw przychodzili Niemcy, a potem Rosjanie. Szukali jedzenia, ale przy okazji nie oszczędzali młodych dziewczyn. Po wojnie jedna z sióstr, ciocia Henia, wyjechała do Gdańska, a za nią również moja mama. Ciocia Henia wyszła za wujka Michała, który pracował w odlewni Stoczni Gdańskiej. Mama była księgową i pracowała w kaszubskiej brygadzie WOP. Tam poznała tatę. W rodzinach wojskowych bywa trudno, bo niełatwe jest życie z kimś, kto jest nauczony ogromnego porządku, żelaznej dyscypliny i został bardzo silnie uformowany przez żołnierską codzienność. Czy to było dla pani mamy wyzwanie? Myślę, że zmagałyśmy się z tym wszystkie, bo tata był potwornie zasadniczy. Stale od nas wymagał. Musicie się uczyć, mają być odrobione lekcje. Tata zawsze mówił, że wojna odebrała mu możliwość nauki, nie pozwoliła na dokonanie wyboru zawodu. Całe jego późniejsze życie było konsekwencją wojny. Był ogromnie samodzielny i rzeczywiście bardzo poukładany. A mama? Ciepła, cudna, najmłodsze dziecko, więc była rozpieszczana przez siostry, które wszystko przy mamie i za mamę robiły. Genialnie gotowały, genialnie piekły, a mama była w tej sztuce najmniej wprawiona. Siedem sióstr skutecznie ją wyręczało. Tak, z miłości oczywiście. Zasadniczość taty bardziej wynikała z jego przeżyć niż z osobowości czy charakteru pracy, o czym nie wiedziałyśmy. Nie mogłyśmy pojąć, dlaczego tata jest tak surowy, dlaczego tak rzadko się z nami bawi. Dopiero kiedy byłyśmy dorosłe, opowiedział nam swoją wołyńską historię. Ile miała pani lat, kiedy się o niej dowiedziała? W pełni dopiero na studiach. Rozmawialiśmy wtedy o tym, o czym wcześniej milczano. Pamiętam, że przyjeżdżała do nas z Bydgoszczy ciocia Cenia. To była starsza siostra taty, która opowiadała, co było przecież niewyobrażalne, że jej mąż, który pracował w strażnicy, został wywieziony do Ostaszkowa i tam zamordowany. Mówiło się, że to Niemcy. A ciocia powtarzała: to zrobili Rosjanie. Związek Radziecki przez pół wieku zaprzeczał ludobójstwu, przyznając się dopiero w 1990 roku do jednej z najcięższych zbrodni stalinizmu, czyli wymordowania około 22 tysięcy osób, polskich oficerów i podoficerów w Katyniu czy Charkowie, a także więźniów i jeńców wojennych z zachodniej Białorusi i Ukrainy. Pamiętam te rozmowy. Kiedy przyjeżdżała ciocia, która została zesłana na Sybir ze swoimi synami. Jeden z chłopców tam zmarł. Potem ciocia wróciła z Kazachstanu do Polski i zamieszkała w Bydgoszczy. Myśleliśmy, to jest niemożliwe, bo przecież propaganda mówiła co innego. Armia Radziecka nas wyzwoliła, a to Niemcy zaatakowali Polskę. Wymordowali profesorów Uniwersytetu Jagiellońskiego i polskich oficerów. A ciocia przyjeżdżała i uparcie mówiła: w Katyniu zabijali Rosjanie. Co tata widział w kolonii Borszczówka w marcu 1943 roku? W odwecie za pomoc partyzantom Niemcy zjawili się we wsi razem z policją ukraińską, podpalili większość z 54 gospodarstw, mieszkańców zagonili do największej stodoły i żywcem spalili. Zginęła jedna z sióstr taty z mężem i czteroletnią córeczką, którą Niemiec złapał za nogi, a jej głowę rozbił o róg budynku. Tato to wszystko widział, jako 15-letni chłopiec. Jak udało mu się przeżyć? Jeden z Niemców schwytał go i kazał gonić bydło. Tata szedł od domu do domu, krowy pędzą, wszędzie tumany kurzu. Szczęśliwie znalazł rurę melioracyjną, w której się schował. Uciekł i wrócił do domu, który był na skraju wsi. Ciężko chorą babcię położyli z rodzeństwem na noszach z drzwi, nieśli ją do Ostroga ponad 30 kilometrów. Tam ksiądz udzielił im schronienia. Kiedy pomyślę, co tata musiał potem widzieć również z tą drugą armią, wspominał tylko, że przez cały czas jedli suchary i kaszę. Nienawidził kaszy. Pamiętam, że na pewnym etapie zamykał się w swoim pokoju. Wypalał 40 papierosów płaskich dziennie. Mama mówiła wtedy: dziewczynki, cichutko, tatuś pracuje. Pamiętam tę ciężką atmosferę. My siedziałyśmy w swoim wspólnym dużym pokoju i słuchałyśmy muzyki z gramofonu Bambino. Tylko cichutko, cichutko, bo tatuś jeszcze pracuje. Późniejsza metamorfoza taty, który, kiedy już byłyśmy dorosłe, zmienił się w króla życia, bardzo mnie zaskoczyła. Tata kochał świat, ubóstwiał podróżować, lubił ludzi, był osobą pełną życia. Od zawsze był miłośnikiem opery i operetki. Gdy stacjonował w Gliwicach, starał się oglądać wszystkie operetkowe spektakle grane w okolicy. Ta miłość została z nim do końca życia. Potrafił wstać o 3 nad ranem, żeby nagrać transmisję z Metropolitan Opera czy innego miejsca. Rodzice mieli piękne głosy, więc u nas często się śpiewało. Także na głosy, kolędy i piosenki, które pamiętali jeszcze z czasów dzieciństwa. Tata miał swoje powiedzonka z Ukrainy. Jej Bochu, żeby ja tak z tego miejsca nie wstał! Czy dla taty kresowe pochodzenie było ważne? Myślę, że tak. Zwłaszcza ta kresowa otwartość. Tata miał starszego brata, stryjka Feliksa, który mieszkał w Puławach. Między nimi była spora różnica wieku, ale byli bardzo do siebie podobni. Podobnie się starzeli, obaj zawsze pogodni i uśmiechnięci. I zawsze pogodna była też ich siostra, ciocia Wenia, Weronika, która mieszkała w Rembertowie i której mąż też był wojskowym. Jestem do niej najbardziej podobna. Po niej mam wystające kości policzkowe i budowę ciała. Moje siostry przypominają bardziej rodzinę mamy. Otwartość, pogoda ducha, wiara, że będzie lepiej, towarzyszyła im wszystkim. To chyba te kresowe cechy. Utrzymywali bliskie rodzinne kontakty przez całe życie. Tata wychodził zwycięsko ze wszystkich trudnych momentów. Miał w życiu 14 operacji, w tym 2 na otwartym sercu. Mając już 70 parę lat, mówił: Joluś, wiesz co? Ja bym się tej operacji nie bał, ale to jest już 13 operacyjka. Operacyjka. Kiedy dochodził do zdrowia, kupowaliśmy mu nowe buty sportowe, kijki do chodzenia. A kiedy był wzmocniony, wysyłaliśmy go do naszych przyjaciół do Paryża, Londynu, Dublina czy na Cypr. Światowe życie! Zabieraliśmy też tatę do Juraty, gdzie zapraszaliśmy naszych oficjalnych gości, premiera, potem prezydenta Ukrainy Wiktora Juszczenkę czy prezydenta Litwy Waldasa Adamkusa. Lubił z nimi rozmawiać. Podczas oficjalnej wizyty Jana Pawła II w Pałacu Prezydenckim tata był po operacji kręgosłupa. Mówię do kardynała Dziwisza: proszę wybaczyć, ale tata nie będzie się mógł za mocno pokłonić, bo nie wstanie. Proszę się tym w ogóle nie przejmować, odpowiedział kardynał. No i przychodzi Ojciec Święty, mój tata się jakoś tam lekko skłonił, miał laskę. Jan Paweł II pyta: a co panu jest? Tata odpowiada: właśnie miałem 13 operację na kręgosłup. Troszkę kresowo zaciągnął, na co papież pyta: a skąd pan jest? Tata odpowiada, że z Wołynia, z polskiej osady Borszczówki, niedaleko Równego. I rozmawiają. Papież mówi: a, to pan prawie jest moim rówieśnikiem. A tata: nie, nie, Ojciec Święty byłby rówieśnikiem mojego starszego brata. I dyskusja trwa w najlepsze, a czas leci. Kardynał Dziwisz musiał ją zakończyć. Ale wymienili między sobą jeszcze parę ciepłych zdań. Teraz przypomniałam sobie, że przy okazji jednej z wizyt w Watykanie pozdrowiłam Jana Pawła II od mojego taty. Ojciec Święty powiedział: a, pamiętam, dobrze pamiętam nasze spotkanie z pani tatą. Pośród tysięcy innych rozmów. Mój tata właśnie taki był. Otwarty, ciekawy świata i ludzi. I chyba mam to głównie po nim. Mama była ciepłą samarytanką, która każdego by przytuliła. Była też altruistką. Mówiła, że niczego nie potrzebuje, wszystko ma. Ale myślę, że to były takie roczniki. Po wojnie powolutku każdy się dorabiał, Na początku nasze domy były identyczne. W mieszkaniach identyczne meble, dywany, telewizory, firany. Jedliśmy na ogół to samo. Szkoda, że mama zmieniających się warunków nie doświadczyła za długo, że żyła tylko do 1990 roku. Nie mogła razem z nami cieszyć się z tego, jak nasze życie się potoczyło. Tata był dobrym człowiekiem, bardzo współodczuwającym. Pamiętam, jak spalił się we Wrzeszczu wielki dom mieszkalny. W pożarze zginęły mama i siostra Jędrka, mojego przyjaciela z klasy. Tata oddał wtedy, co mógł, dla Pogorzelców. Cały komplet nowych talerzy, garnki, kołdry, koce. Była pani kiedyś w Borszczówce? Tak. Kiedy miałam 16 lat. Tata bardzo chciał nas tam zawieźć. Pojechaliśmy do siostry mojej matenki, do cioci Bronisławy, która mieszkała w Równem. Dostaliśmy tak zwaną putiowkę, przepustkę, która dawała nam prawo dojazdu do Równego. Wylądowaliśmy tam i tata zastanawia się, co tu zrobić, żeby dotrzeć do Borszczówki. Nasz kuzyn Staszek załatwił samochód. Jakoś dostaliśmy się do Borszczówki, a tata przez całą drogę opowiadał nam, mnie i siostrom, słuchajcie, zobaczycie, tam są takie wielkie jabłka, takie wysokie zboże, że jak coś nabroiłem i dziadek Grzegorz chciał mnie lać, to ja w zboże i nie mógł mnie znaleźć. Tam wszystko jest wspaniałe. I co tam pani zobaczyła? Jedziemy, jedziemy, przez błota i bardzo biedne miejscowości. Różnica między polską a ukraińską wsią była gigantyczna. Docieramy. Pustka. Step. U gór. Jedzie człowiek na traktorze. Mój kuzyn zatrzymuje go i mówi, słuchaj, gdzieś tutaj powinna być osada Borszczówka. Mężczyzna odpowiada, o tu. Jak to tu? No tu. A gdzie są domy? Gdzie są sady? Gdzie jest zboże? Słyszymy, tu jest marna ziemia. Tak mówił o tym czarnoziemie ukraińskim. Ziemi, która była naprawdę spichlerzem Europy, która rodziła genialne zboża. Widzę, że mój tata tylko zaciska zęby, bo nic nie może powiedzieć. Ale w końcu pyta tego człowieka, czy on jest stąd. Okazuje się, że tak. Dowiadujemy się, gdzie i czyje domy były. Jedyne miejsce, które przyciągało wzrok, to brzozowy las mojej babci Marii Szczyglewskiej, która wybudowała nowy dom w 1938 roku, tuż przed wojną, i posadziła przy nim drzewka. Tata zapytał, a gdzie jest mogiła pomordowanych Polaków? Mogiła? Nie ma czegoś takiego. A nie, jest, jest! Podjechaliśmy kawałeczek dalej. 2 metry na 2, niski płotek, chwaściory, w środku słupek, a na nim gwiazdka. Tata mówi, to jest mogiła pomordowanych Polaków? W Polsce każdy radziecki żołnierz został upamiętniony. Są pomniki i wielkie cmentarze. Był załamany. W drodze powrotnej nie odezwał się ani słowem. To musiał być trudny wyjazd. Kiedy wróciliśmy do Gdańska, tata swoją piękną kaligrafią pisał do Ministerstwa Spraw Zagranicznych i do Zbowidu, że żąda natychmiastowego upamiętnienia Polaków w Borszczówce. Jak nie odpisywali, przypominał się. Mamy całą jego korespondencję. Był naprawdę bardzo wytrwały i nie odpuszczał. A chyba po 2 latach dostał zdjęcie z informacją, że z okazji rocznicy rewolucji październikowej pomnik ku czci pomordowanych Polaków został odsłonięty. I co to za pomnik? To był zadziwiający obelisk, obłożony płytkami łazienkowymi, z Matką Boską z Ostroga i Dzieciątkiem na szczycie. No ale to już było coś. W 2003 roku byliśmy z tatą na odsłonięciu prawdziwego pomnika. Tata został poproszony przez pana Andrzeja Przewoźnika, sekretarza Generalnego Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa, żeby został koordynatorem wyjazdu do Borszczówki. Zawsze w wywiadach mówiłam, że mój tata się tam urodził, więc wiele osób, potomków i krewnych ofiar pisało do mnie do Pałacu Prezydenckiego. Ku naszemu największemu zdziwieniu na tę uroczystość przyjechały dwa autobusy wypełnione przyjezdnymi ze Stanów Zjednoczonych, Kanady, Niemiec, Szwecji. Tata był ogromnie szczęśliwy. A pan prezydent opowiadał, że rozmowy z pani tatą były dla niego bardzo pouczające w kontekście pojednania polsko-ukraińskiego. Czy pani też uczestniczyła w tym, co działo się wokół tej kwestii? Tak. Mieliśmy naprawdę bardzo dobre relacje z prezydentem Leonidem Kuczmą i z jego małżonką Ludmiłą. Często spotykaliśmy się, czy to w Ukrainie, czy to w Polsce. No i rozmawialiśmy o tym, że musimy coś zrobić. To już było długo po naszym pojednaniu polsko-niemieckim w Krzyżowej. W 1989 roku Tadeusz Mazowiecki i Helmut Kohl wymienili tam długi uścisk podczas mszy. Jeśli potrafiliśmy wybaczyć Niemcom, tym, którzy zaczęli tę okrutną rzeź, drugą wojnę światową, to musimy budować jak najlepsze stosunki dobrosąsiedzkie ze wszystkimi wokół. Rozmowy z tatą były dla męża bardzo ważne, bo atmosfera w parlamencie wokół pojednania polsko-ukraińskiego była niełatwa. Lato 1943 roku przyniosło nasilenie brutalnej akcji ukraińskiej powstańczej armii, której celem było pozbycie się ludności polskiej z terenu Ukrainy. Szacuje się, że na Wołyniu i w Galicji Wschodniej zginęło kilkadziesiąt tysięcy Polaków. W polskich akcjach odwetowych kilkanaście tysięcy Ukraińców. Pamiętam, tata był u nas. Właśnie wyszedł ze szpitala w nie najlepszej kondycji po kolejnym zabiegu. Ktoś przyniósł do naszego apartamentu książkę o Wołyniu. Myślę sobie, zaniosę tacie, na pewno się ucieszy. Ale w międzyczasie zaczęłam parzyć herbatę i przeglądać tę książkę poświęconą, jak się okazało, rzezi wołyńskiej. Straszne zdjęcia. Dzieci przywiązane do drzew drutem kolczastym. Rozprute brzuchy kobiet w ciąży, niewyobrażalne okrucieństwo. Dobrze, że zajrzałam do środka. Tata, mając te obrazy w głowie, mimo wszystko mówił: tylko pojednanie, tylko wzajemne wybaczenie. Bo przyznawał też, że przecież ta nienawiść nie wzięła się znikąd. Opowiadał o tym, jak Ukraińcy byli traktowani przez polskich panów, jak parobkowie dostawali niewielkie pieniądze za pracę. Dla mnie Wołyń Wojciecha Smarzowskiego był niezwykle przejmującym filmem, który wiarygodnie przedstawił wzajemne relacje. Poszłam do kina, a potem po zakończeniu seansu czekałam. Zaryczana, aż wszyscy wyjdą i sala opustoszeje. Przeszłość rzadko bywa czarno-biała. To oczywiste, że Ukraińcy chcieli być wolni, chcieli sami o sobie stanowić. To wszystko jest bardzo skomplikowane. Trzeba mieć w sobie dużo pokory i chęci wzajemnego zrozumienia. Szukanie winnych tego konfliktu wyłącznie po jednej stronie byłoby bardzo nie w porządku. A jaka była ta kresowa genealogia i skąd wzięło się nazwisko Kąty? To chyba nieoczywista historia. Siostra taty, ciocia Jadzia, opowiadała, że babcia Szczyglewska wyszła za dziadka Grzegorza, który po I wojnie światowej znalazł się na terenie Borszczówki. Został przydzielony babci do pomocy w gospodarstwie. Babcia Maria wcześniej straciła dwóch mężów. Jeden utonął, drugi zginął na wojnie. Była wdową z trójką dzieci. I po jakimś czasie wyszła za dziadka Grzegorza, który był niezwykle pracowitym, prawym człowiekiem. Z tego związku pochodzi mój tata. Nazwisko Kąty jest niespotykane. Ciotka twierdziła, że mój dziadek miał włoskie korzenie. Conti może być spolszczonym wariantem Conti. Ile w tym prawdy? Nie wiem. Przyglądając się pani ekspresji, wydaje się całkiem możliwe. Tak, nasza witalność, sposób rozmowy, przytulasy. Byłoby sympatycznie, ale pewności nie mamy. A wracając do genealogii? Ostatnio rozmawiałam z moim kuzynem Markiem, wnukiem brata taty, stryjka Feliksa. Nie wiedziałam, że poświęcił mnóstwo czasu i energii, aby odnaleźć dokumenty potwierdzające nasze korzenie w obecnej Ukrainie. Niestety nie udało mu się dotrzeć do kilku archiwów w Kijowie. Wiemy, że Maria Szczyglewska pochodziła z Wołynia, a jej przodkowie zamieszkiwali okolice Ostroga i Zasławia. Byli drobną szlachtą. Babcia była spokrewniona i spowinowacona z rodzinami Konarzewskich, Chodakowskich, Kobylińskich, Paszyńskich. Mój dziadek Grzegorz Konty pochodził spod Żółkwi. W 1911 roku został powołany do wojska, do armii austro-węgierskiej. Był kawalerzystą. Gdy wybuchła I wojna światowa, jako żołnierz wyruszył na front. Walczył pod Łodzią w tak zwanej Bitwie Czterech Rzek. I tam został ciężko ranny w 1914 roku. Po półrocznej rekonwalescencji wrócił na front. Po jakimś czasie dostał się do rosyjskiej niewoli. Jako jeniec został potem przydzielony do pomocy mojej babci. Po wojnie zamieszkał na tak zwanych ziemiach odzyskanych. Kiedy mówi pani o swojej mamie, bardzo często używa słowa mateńka. Co mama przekazała pani najcenniejszego? Wiarę w siebie. Zawsze mówiła, że jesteśmy najlepsze. Na każdym etapie naszego życia była z nas dumna. Cieszyła się z naszych najmniejszych sukcesów. Kiedy wracałam do domu i śpiewałam mamie piosenki z kabaretu, była zachwycona. We wszystkim bardzo nas wspierała. Na pewno ogromnie cieszyła się, że Wandeczka studiowała medycynę, ja prawo, a moja młodsza siostra skończyła studia ekonomiczne. To był powód do dumy. Wszystkie córki wykształcone. Dla mamy bardzo ważne były wartości rodzinne. Chciała, żebyśmy były sobie bliskie, wspierały się, tak jak ona ze swoimi siostrami. Najbliższa nam była wspaniała ciocia Henia, która mieszkała niedaleko we Wrzeszczu, na ulicy Jesionowej. Często tam bywaliśmy. Najcudowniejsze były spotkania bożonarodzeniowe. Ciocia przygotowywała wszystkie 12 wigilijnych potraw, które były przepyszne. A potem dostawałyśmy jeszcze pierwsze prezenty. Następnie szybkim krokiem szłyśmy, a raczej biegłyśmy do naszego mieszkania, gdzie pod naszą nieobecność Mikołaj zostawiał nam kolejne prezenty. Gdy przeprowadziliśmy się do Warszawy, do 30-metrowego mieszkania na Ursynowie, też była z nas dumna. Nie mogła się nadziwić, że tak wspaniale zaaklimatyzowałam się i radziłam sobie bez niczyjej pomocy w Warszawie, zwłaszcza w stanie wojennym. Kiedy przyjeżdżała, spała, jak wszyscy, którzy nas odwiedzali, na podłodze, na maleńkim materacu powiększonym dużymi poduszkami. Na pewno nie było to najwygodniejsze posłanie. Materac był elementem kojca dziecięcego, w którym bawił się jako bobas w Białogardzie Olek, a potem w stolicy Oleńka. Mówiła: jakie piękne to wasze mieszkanko, córciu, jak ty pięknie je urządziłaś. No faktycznie, pięknie. Z kawałka tapety, który został mojej koleżance po remoncie pokoju córki, wycięłam kolorowe kwiaty. W łazience na ścianie pomalowanej farbą olejną ponaklejałam te kwiatki i już wyglądało to inaczej niż wszędzie. Kiedy mąż pojechał na dworzec po mamę, zdążyłam pociąć stary obrus w zielono-białą kratkę i uszyć zazdrostki na okna w kuchni. Zawiesiłam je prowizorycznie na przybitych dwóch gwoździach i sznurku. Z czasem mieszkanie stało się bardzo przytulne. I mimo że najmniejsze w bloku, było miejscem spotkań niezliczonych znajomych. Mama zawsze uważała, że każda z nas może sięgać gwiazd i bardzo kibicowała naszym wszystkim poczynaniom. Nie zdarzało się, żeby była na nas rozeźlona. Może czasem na ale, która lubiła się włóczyć po domach koleżanek. Mama nigdy wtedy nie szła spać i czekała na nią do późnych godzin nocnych w kuchni. Bywałyśmy wściekłe na naszą młodszą siostrzyczkę, która tak bradziarzyła. Często myślę o mamie i innych kobietach, które w powojennych czasach tak bardzo ciężko pracowały. Kiedy rodzice wprowadzili się w latach 50. do nowo wybudowanego budynku, w kuchni była drewniana podłoga. Mateńka myła ją na kolanach, szorowała ryżową szczotką z mydlinami. Dywany trzeba było trzepać na trzepaku. Mama była ciągle zajęta. Musiała gotować, wyprawiać nas do szkoły, potem polować w sklepach na jakieś frykasy typu kawałek mięsa. W domu zawsze czekał na nas obiad. Zjadałyśmy go, siadałyśmy do lekcji, a potem wędrowałyśmy z mamą na te wszystkie zajęcia, na które nas zapisała. Była potwornie zmęczona. Ale my sobie wtedy z tego nie zdawałyśmy sprawy. Mama była heroską. Musiała zrezygnować z pracy zawodowej? Tak. Prowadzenie domu, wychowywanie trzech dziewczynek w tak trudnych czasach, których przecież większość rzeczy się zdobywało, nie było łatwe. Przychodziła zima, trzeba było kupić płaszczyki, buty. W pedecie we Wrzeszczu coś tam rzucili. Mama stała w długiej kolejce. Zanim przyszła jej kolej, niczego już nie było. Więc tata wsiadał w pociąg, jechał do Bielska Białej, gdzie mieszkała jego siostra, ciocia Jadzia, i w zakładach przemysłu wełnianego kupował kilka kuponów materiału. Potem w walizce przywoził je do Gdańska, a nasza sąsiadka, pani Kazimiera Trybek, szyła nam płaszczyki z tej samej tkaniny w różnych fasonach. No tak, żeby się mimo wszystko różniły i każda dziewczynka miała inny. Pamiętam też, jak wyglądało przygotowanie kąpieli. Trzeba było przynieść z piwnicy węgiel i drewno, rozpalić pod piecem taką kolumienką, czekać, aż woda się ogrzeje. Potem mama kąpała nas po kolei i otulone w duże ręczniki niosła do łóżek. Ubóstwiałam ten rytuał. Ale zabierał on mnóstwo czasu i energii naszej mateńki. Przypominam sobie także, jak wyglądało u nas pranie. Najpierw trzeba było zdjąć pościel, wielkie białe adamaszkowe powłoki ze wszystkich łóżek. Potem moczyło się je w wannie, a następnie w wanience znosiliśmy to do piwnicy, gdzie był wielki kocioł, w którym wodę się ogrzewało, paląc drewnem. Mama dodawała perchydrol, mydło w płatkach i wodę szklaną. Pranie bulgotało przez wiele godzin, aż stało się śnieżno-białe. Wynosiliśmy je później na górę do wanny. Tam było krochmalone, dodawało się odrobinę niebieskiej farbki, żeby biel była jeszcze bielsza. No i potem wyrzymało się, wynosiło na strych, rozwieszało, a po wysuszeniu znosiło i naciągało do magla. To był skomplikowany, wieloetapowy proces. Pranie trwało cały dzień. I my, mamie, w tym zawsze pomagałyśmy. Dzisiaj to może się wydawać niewyobrażalne, że mama nie pracowała zawodowo. Ale jak mogłaby znaleźć na to czas? Mieliśmy też ogródek działkowy, przystanek tramwajem od naszego domu. Ważna rzecz, hodowaliśmy tam własną sałatę, rzodkiewkę, szczypior, koperek czy pomidory, które były chlubą taty. Mama zawsze przygotowywała przetwory. Kiedy zostały już ostatnie zielone pomidory, to z nich też się robiło sałatkę na zimę. Pyszną. Myślę, że nasi rodzice, jak większość Polaków, mieli niełatwe życie. Ale w tamtych czasach dzieliło się biedę równo. I rośliśmy z tą Polską, jakakolwiek ona była. Chyba nielekko było wtedy być dzieckiem, dorastać. O wielu strasznych rzeczach nie mówiło się ani w szkole, ani na ulicy. Można się było czegoś dowiedzieć, słuchając Radia Wolna Europa. W wojskowym bloku, w którym mieszkaliśmy, było to niemożliwe, ale nasi przyjaciele mówili o tym, co usłyszeli w eterze. Czy tęsknota za mamą się kiedyś kończy? Nie. Nigdy. Żałuję, że mamy nie ma. bo myślę, że byłaby naprawdę szczęśliwa, gdyby dożyła, tak jak mój tata, wyboru męża na urząd prezydenta i zobaczyła mnie jako pierwszą damę. Tak, myślę, że to byłaby dla niej wielka radość.